Aleksandra Mieczyńska, dzień dobry. Ze mną dzisiaj Jolanta Sowińska. Pięknie cię, Jolu, witam.
Dzień dobry, ja również pięknie witam.
Jesteś kulturoznawcą, tak o sobie mówisz. Jesteś pedagogiem. Związana jesteś z Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. To muzeum znajduje się w Łodzi.
Tak.
To jest też powód i pretekst naszego spotkania, żebyś opowiedziała o tym, co dzisiaj w muzeum, czym się muzeum zajmuje. Przyjechałaś do Częstochowy. To jest część twojego życia, też edukowanie na temat tego, że był w ogóle taki obóz i że trzeba, tutaj tego słowa używam świadomie, trzeba o nim pamiętać. Nie dla zemsty, ale dla pamięci.
Właśnie mówisz o muzeum i od razu umieszczasz słowo obóz i to jest bardzo dobra kompilacja, ponieważ to muzeum powstało dlatego, że właśnie obóz był w Łodzi przez ponad 2 lata wojny i to dlatego, stąd to ulokowanie, to umiejscowienie Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. Tak rzeczywiście, tak zwany obóz na Przemysłowej, bo tak funkcjonuje to miejsce w świadomości społecznej i publicystyce, funkcjonował przez 25 miesięcy II wojny światowej w moim mieście, ale dzisiaj tak podwójnie dobrze się czuję, bo przyjechałam do Częstochowy, w której się urodziłam, tak więc to też jest takie moje miasto. Mm-hmm. Moje miasto Łódź i moje miasto Częstochowa, tak więc duża radość, że tutaj mogę o tym obozie mówić. Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu to jest instytucja młoda, która ma niecałe 2 lata. Siedziba mieści się przy ulicy Piotrkowskiej 90, to jest siedziba tymczasowa, ponieważ docelowo będziemy chcieli to muzeum wybudować na historycznym terenie obozu na Przemysłowej. To jest takie moje marzenie. Zdaje się, że uda się je zrealizować. Najważniejsze 2 funkcje, tak sądzę, muzeum, które teraz są realizowane i zresztą realizowane są od samego początku, to jest obszar badawczy. To znaczy jest bardzo dużo, zaskakująco dużo jeszcze nieodkrytych dokumentów, które teraz są wertowane przez moich kolegów, historyków z muzeum. Oni się z tymi dokumentami zapoznają i, że tak powiem, piszą taką, rzec można, prawdziwą historię obozu na Przemysłowej. To jest praca na długie lata, praca fascynująca i trudna zarazem, bo i temat jest trudny do przełknięcia. No i druga funkcja, którą realizuje muzeum, no to jest edukacja i to jest ta moja ukochana strona. Tak jak mnie przedstawiłaś, kulturoznawca i pedagog, no właśnie tutaj te 2 obszary, które w sobie noszę, realizują się znakomicie.
No i też jeszcze tego nie powiedziałam, ale dopowiedzmy, że jesteś autorką książki Mały Oświęcim, współautorką.
Tak, Mały Oświęcim, dziecięcy obóz w Łodzi. To jest książka, która została wydana na jesieni 2020 roku, tak więc jest już taką książką dojrzałą, ale ciągle jeszcze z tego, co do mnie dociera, budzi jakieś emocje i jest nią zainteresowanie. Ja nie sądziłam na początku, że mój Mały Oświęcim takim szturmem zdobędzie serca czytelników. Byłam bardzo sceptyczna, no ale zaufałam redaktorowi Michałowi Nalewskiemu, który przyszedł do Łodzi z prośbą o realizację tego tematu, o napisanie tej książki. I okazało się, że no już w tej chwili będzie chyba 10. nakład, jeżeli będzie produkowany, że tak powiem, może niekoniecznie ładnie. Także Polska przeczytała Mały Oświęcim i dzięki temu ten temat rzeczywiście no zaistniał, wrócił, no i chyba już zostanie. Dzięki muzeum przede wszystkim.
Powiedziałaś kilka minut temu, że obóz na Przemysłowej, taka nazwa funkcjonuje w świadomości, myślę nie tylko łodzian, ale Polaków i jakoś bardzo mocno to usłyszałam, bo jeszcze parę lat temu to słowo, że obóz na Przemysłowej, że w ogóle funkcjonuje w świadomości, no nie można byłoby tak powiedzieć, bo on był bardziej zapomniany niż pamiętany.
Bardzo dobrze to ujęłaś. Bardziej zapomniany niż pamiętany. Aż miło się to usłyszało. A teraz jest bardziej pamiętany niż zapomniany i tak chyba już zostanie. Szanowni Państwo, jak buduje się muzeum, to najprawdopodobniej historia już zostanie. bo muzeum jest taką instytucją, niezależnie od tematu, czy to jest Muzeum Piłsudskiego, czy Muzeum Sportu, czy Muzeum Powstania Warszawskiego, to jest zawsze adres. To jest adres, pod który można przyjechać, do którego można zapukać i tam otrzymuje się pełen pakiet informacji na dany temat. Mhm. Dlatego myślę, że kilka dni temu był w naszym muzeum profesor Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, też rozmawialiśmy o tym, że jest już muzeum, tak więc możemy w pewnym sensie być spokojni o temat obozu na Przemysłowej, ponieważ historycy, badacze, naukowcy się już tym zajmują. A jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, taka trzecia funkcja, bo wymieniłam dwie, badawczą i moją kochaną edukacyjną, ale też kontakt z ocalałymi, zadbanie o nich, o ich kondycję, o to, żeby cieszyli się z tego, że ich obóz, a tak bardzo im na tym zależało przez wszystkie te minione dekady, by ten obóz został, by o nich nie zapomniano. I to się też dzieje. Oni przyjeżdżają do muzeum, oni się z nami przyjaźnią. Zdarzają się też takie nadzwyczajne sytuacje, kiedy przyjeżdżają do Łodzi, do nas na Piotrkowską, rodziny ocalałych, których nawet już nie ma, to znaczy tych ocalałych już nie ma, bo zmarli. Przyjeżdża jakaś wnuczka, jakaś córka, syn, komunikują, że mama, tata, dziadek, babcia byli w tym obozie, że mają jakieś dokumenty. Tak więc ta sytuacja, mimo że minęło 80 lat, cały czas jest w takim pozytywnym procesie.
Jest żywa w jakiś sposób.
Tak, jest żywa. No i muzeum daje jeszcze jedną rzecz. To jest gwarancja jakości przechowywania dokumentów. Bo od tego jest muzeum, by na najwyższym poziomie takim technicznym zachować dokumenty, archiwa, zdjęcia, listy, wszystko co papierowe i nie tylko. Tak więc wreszcie Polska ma ten adres, ma ten link, pod którym może znaleźć oparcie, pomoc i takie fachowe zaopiekowanie się tematem, historiami i tymi artefaktami, które co jakiś czas do nas spływają.
Tak, zaopiekować się, mówisz, w taki sposób techniczny, ale także i to też jest bardzo ważne, wyczytać wszystko, co jest możliwe z tego, co trafia do muzeum.
Tak, bo po pierwsze są to dokumenty i w archiwach polskich, i w archiwach niemieckich. Mamy siły intelektualne, by te materiały wszystkie z czasem rozpracować i wiedzieć o tym obozie jak najwięcej. Zdarzają się informacje, które zupełnie nas zaskakują. Na ogół niestety są arcyprzykre. No ale to trzeba zrobić i prawda ponad wszystko, tylko ona nas, jak wiadomo, może wyzwolić. A poza tym, no teraz zaczynamy myśleć i to już tak głośno myśleć na naszym piętrze drugim w muzeum, by no już zacząć pisać monografię obozu, taką pierwszą, dużą, prawdziwą monografię, która by zawierała wszystko, co wiemy o obozie, czego jesteśmy tak naprawdę pewni. Ewentualnie, jeżeli jakieś przypuszczenia, no to rozumne i takie najbardziej prawdopodobne ze wszystkich, bo przecież nie będziemy o tym obozie wiedzieć wszystkiego. Tak naprawdę to nie jest możliwe. Ale robimy wszystko, by wiedzieć jak najwięcej, by to było zobiektywizowane, uporządkowane i takie utulone.
Tak, to jest piękne słowo, żeby to było utulone z czułością, bo to...
Bo to były dzieci.
To były dzieci, tak. Mhm. I to dziecięctwo w wielu dorosłych osobach pozostało.
Tak.
I to jest też o tym, żeby te dzieci w dorosłych osobach i w tych, których już ich nie ma, w ich rodzinach, żeby utulić.
Tak, zresztą...
Czułość.
Tak, czułość jak najbardziej... Oni rzeczywiście nie mieli żadnych możliwości po wojnie, by odreagować ten obóz i w ogóle tę wojnę. Ja często mówię i uświadamiam to ludziom, że obóz powstał pod koniec roku 1942, to jest grudzień. To już są ponad 3 lata wojny, więc do tego obozu trafiły już dzieci bardzo mocno umęczone wojną, przetrałgane,
traumatyzowane,
wychłodzone, wygłodniałe, osłabione, chore, najczęściej również sieroty albo półsieroty, tak więc takie wojenne dzieci, a ten obóz był taką ostatnią fangą w nos, takim ostatnim podcięciem ich jakichś tam resztek skrzydeł, takich typowych dla wieku dziecięcego. To było straszne miejsce. Takie, takie właściwie trudne do opisania. Także oni po wojnie, która zresztą no, skończyła się w pewnym sensie pozornie, bo wiemy, że po II wojnie światowej przyszedł tutaj drugi wróg, rozsiadł się na długie lata i ta Polska była dalej męczona bardzo przez przecież stalinowską Rosję i nie było możliwości, by te dzieci jakoś się ponaprawiały, bo i czasy były trudne, i bieda była straszna, i brak rodziców, i brak infrastruktury, brak wiedzy też. Dzisiaj przy byle problemie dziecko jest kierowane do psychologa, jest leczone, jest jakaś psychoterapia, wszyscy chcą pomóc, są też lekarstwa na różne stany niedobre w nas, prawda, stany ducha, stany biologiczne, no, natomiast wtedy po prostu wracały do swoich domów, tych domów najczęściej nie było, bo były zrujnowane i musiały iść do roboty, nawet nie do pracy, bo do pracy to ja chodzę, po prostu do roboty. Więc dopiero teraz, kiedy są już bardzo dojrzałymi ludźmi, są po prostu staruszkami, cieszą się jak dzieci z tego muzeum, że są doceniani, wożeni, że mogą być w telewizji, to jest takie miłe dla nich, czują się tacy ważni i niech to się dzieje do samego końca, do ostatniego ocalałego.
Niech to się dzieje, tak myślę sobie słuchając cię, że bardzo ważną częścią edukacji, o której mówisz, wychodzenia do szkół, jest też to, że o obozie mówisz i w ogóle mówicie, myślę tutaj o pracownikach muzeum, o całym muzeum, tak, że mówicie w mediach, że to się niesie, że jest ta książka, że jest planowana monografia. Tak. To są wszystko bardzo ważne kawałki. To są wystawy, to jest dokument, książki. Tak?
Tak, właśnie, jeszcze film dokumentalny. Zresztą, przepraszam, że ci przerwałam, ale no, usłyszałam film, więc musiałam się włączyć no, po prostu z natury rzeczy. Ja na hasło film zaczynam mówić. Tak naprawdę to już właściwie trzecia produkcja, ponieważ pierwsza nauczono nas płakać bez łez, której towarzyszyła również publikacja bardzo piękna i wystawa roll-upowa z biogramami ocalałych z obozu na Przemysłowej. Przepiękna impresja w reżyserii Michała Floriańczyka właśnie pod tym samym tytułem. Można ją zobaczyć na naszej stronie. Emitujemy ją również na naszej pierwszej stałej wystawie. Za każdym razem z wielkim wzruszeniem to oglądam, mimo że widziałam to już chyba 759 razy. To jest naprawdę dobra rzecz. Jest króciutka, ale istotna animacja. To było tu, w której miałam zaszczyt brać no, czynny udział jako narrator, jako autorka tekstu, który tam słychać. No i teraz w zeszłym roku, w 2022, powstał film dokumentalny To się nie kończy. Mhm. Historia obozu na Przemysłowej. Film dokumentalny w reżyserii Mateusza Winkla. Mam nadzieję, że niebawem będziemy wszyscy mogli go w jakimś takim bardzo dostępnym medium zobaczyć.
To jest ważne, żeby z tymi produkcjami, to o czym mówisz, tak? Tak. Żeby wychodzić do wszystkich tak naprawdę. Ja tego słowa używam celowo, taki bardzo ogólny kwantyfikator, ale jednak tak, to jest ważne, żebyśmy wszyscy usłyszeli.
Tak, trzeba te filmy przetłumaczyć. Zresztą te dwa pierwsze filmy, o których mówiłam, zostały już przetłumaczone, to znaczy są napisy po niemiecku, po angielsku, po ukraińsku. Na naszej stronie można to ten materiał zobaczyć. Myślę, że dokument jak najbardziej Mateusza będzie również przetłumaczony na niemiecki, na angielski, ale no, zacznijmy od siebie. Najpierw niech zobaczy go Polska. Myślę, że to jest kwestia kilku tygodni, miesięcy, że w 2023 roku już większość Polaków będzie To się nie kończy, doskonale znało.
Po to, żeby pamiętać, nie po to, żeby się mścić, jeszcze raz.
Oczywiście, trzeba kochać, trzeba rozumieć, trzeba przechytrzyć zło.
Pamiętać z czułością.
Tak, zrozumieć, że zło jest tak naprawdę słabe i kruche, że tak naprawdę no, wali samo w siebie. Przepraszam za kolokwializm, ale celowo go użyłam. Zresztą fizycy nawet mówią, że zło wraca z podwójną siłą i celuje samo w siebie. Trzeba mu współczuć i tworzyć jak najlepsze rzeczy, pracować nad sobą i tworzyć dobro, spokój w drugim człowieku.
Tak, spokój w drugim człowieku. I myślę, że muzeum, o którym dzisiaj też rozmawiamy, jest właśnie takim kawałkiem, takim, który utula i który daje spokój.
Tak, ja sobie nie wyobrażam, żeby tego muzeum nie było już teraz. Marzyłam o nim, wydawało mi się ono niemożliwe, a teraz stoi, będzie budowane, jest grupa ludzi odpowiedzialnych, pracowitych i zdolnych, którzy ciężko pracują i z wielkimi talentami pracują nad upamiętnieniem sensownym, mądrym, dobrym tego miejsca.
Dziękuję, że znalazłaś czas na rozmowę w radiu.
Ja dla Radia Fiat zawsze znajdę czas i dla ciebie, Olu. Także bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Zawsze z przyjemnością tu przybywam. Pozdrawiam serdecznie.
To mówię, do usłyszenia i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.
A też namawiamy słuchaczy, żeby będąc w Łodzi zajrzeli do muzeum.
Zapraszam. Piotrkowska 90 służę zawsze oprowadzeniem. Zapraszam.
Dziękuję bardzo. Zapraszała Jolanta Sowińska-Gogacz. Dziękuję.
Dziękuję. Do zobaczenia.